Podjąłem się tematu na 4 niedziele. Siła nowego życia. Siła nowego życia. Dzisiaj będzie część druga. Przewodni werset, który obrałem, który Bóg włożył w moje serce. Pamiętacie, tydzień temu mówiłem, że jadąc jedną z ulic naszego miasta, modliłem się w duchu i nagle Pan dał mi słowo. I tak słyszałem głos wewnętrzny, mów na temat siły nowego życia. Mów do Kościoła, że Kościół ma nowe życie, że nie musi żyć tym, co stare, że może żyć tym, co nowe i że Bóg daje siłę nam, byśmy mogli zwyciężać wszelką pokusę i prowadzić życie godne Boga. Godne Chrystusa, godne Kościoła. Siła nowego życia. Słowo Boże, które nam przewodzi, jeden werset, może dwa wersety, które nam przewodzą, to 2 Koryntian 5:17-18. Czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, Biblia Warszawska mówi, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Jest nowym stworzeniem. Jest nowym stworzeniem. Jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło. Biblia Warszawska mówi, to, co stare minęło. A oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam służbę, posługę jednania. Nie będziemy owijać w bawełnę. Nie będziemy głosić spłaszczonej, słodziutkiej Ewangelii. Bracie, nieważne jak żyjesz, Pan ci kiedyś pomoże. Dobrze, że przychodzisz do nas, że nas jest więcej. To nic, że jeszcze palisz, że pijesz, że masz jeszcze wiele grzechów w swoim życiu. To nic. Ja się cieszę po prostu, że ty jesteś. Oczywiście, że się cieszę. Ale jeśli mówię, że oddałem moje życie Chrystusowi, chyba że tego nie zrobiłem, to bądź szczery i powiedz, nie nawróciłem się jeszcze. Mam problemy. Jezus nie mieszka w moim sercu. Dlatego nie jestem jeszcze nowym stworzeniem. Żyję ciągle starym życiem. Nie będę tutaj kombinował. Słowo Boże niech was przekona. Oto kto jest w Chrystusie. Jeśli Chrystus zamieszkał we mnie, jestem nowym stworzeniem, jestem dzieckiem Bożym. Stare minęło. Wszystko stało się nowe. I to pochodzi od Boga, który nas pojednał z sobą. Alleluja. Przez Chrystusa Jezusa. Nie widzę tego. Mówiłem tydzień temu o uwolnieniu. To był pierwszy temat. Że siła nowego życia polega na tym, że jesteśmy uwolnieni. Przeczytałem 10 wersetów, które mówią, że kogo Chrystus wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie. Nie wyobrażam sobie tego, że Pan Jezus mieszka we mnie, a ja leję w siebie alkohol i kopcę papierosem. Nie wyobrażam sobie, że Chrystus sobie siedzi w moim wnętrzu. Może jestem prostolinijny, może trochę po prostacku mówię, ale nie wyobrażam sobie, że On tam mieszka, a my poimy wnętrze alkoholem, napełniamy je nikotyną, żyje w naszym sercu oszczerstwo, kłamstwo. Nie wyobrażam sobie. Bo Chrystus, gdy wszedł do świątyni, to ją oczyścił, mówi Boże Słowo. Gdy wszedł do świątyni, wyrzucił precz wszystko to, co było złe i nastał tam Boży porządek, chwała, uwielbienie, czystość. Takiego Jezusa wierzę. Nie wierzę w Jezusa malutkiego, który przychodzi do naszego życia i mówi, rób co chcesz, ja ci tak i tak przebaczam. Chrystus zmienia życie, daje nowe życie. Poprzez uwolnienie. Tylko przypomnę. Po pierwsze, uwolnienie od grzechu. O tym mówiliśmy. Kilka miejsc, nie będę je cytował. Przesłuchajcie na stronie internetowej, kto nie słyszał kazania. Uwolnienie od uzależnień. Chrystus przychodzi i daje nam wolność. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kogo Syn uwolni, ten prawdziwie wolnym będzie. Uwolnienie od przekleństwa. Ten, który ma Chrystusa w sobie, nie jest pod przekleństwem, ale pod błogosławieństwem. Bo czytaliśmy, że przez Chrystusa błogosławieństwo wypowiedziane Abrahamowi przechodzi na pogan i Ducha Bożego dzięki temu otrzymujemy. I uwolnienie od niewoli emocjonalnej. O tym mówiliśmy. Nie wierzę, że człowiek, który ma Boży pokój, to jest najlepsza tabletka na depresję. Receptę wypisuje Pan Bóg i pisze: mój pokój Chrystusowy daję Ci. Mój pokój powoduje, że nie musisz być roztrzepany kłębkiem nerwów, rozdarty wewnątrz, trząść się, żyć w depresji, w strachu. Boży pokój uwalnia cię od niewoli emocjonalnej. Boży pokój, jakiego świat dać nie może. Chrystus w nas, który zamieszkał, rozsiewa, rozdaje, rozlewa swój pokój w naszych wnętrzach. Amen? A więc siła nowego życia polega na tym, że jesteśmy uwolnieni, że jesteśmy wolni, że Chrystus przychodzi z uwolnieniem do naszego życia. Dziś druga część. Siła nowego życia polega na tym, że jest przebaczenie. Będę mówił na temat mocy przebaczenia. Chciałbym, abyśmy ten temat zrozumieli. Abyśmy go przyjęli takim, jakim jest przedstawiony przez Boże Słowo. Nieważne są nasze wyobrażenia o przebaczeniu, nieważne są nasze interpretacje, nasze wyjaśnienie. Ważne jest to, co mówi Biblia, co powiedział Bóg, jak Bóg patrzy na temat przebaczenia. I takie trzy myśli dziś zostawię z Kościołem, zostawię z nami, też zwiastuję do swojego serca. Po pierwsze, jest Bóg, który przebacza. Czyż nie jest to radość? Jednym z największych aktów Bożej łaski i miłosierdzia jest przebaczenie. Odkryliście to, czytając Biblię? Że to jest główne przesłanie, przebaczenie, odpuszczenie grzechów naszych. List, za chwilę coś wam pokażę, z zapisem naszych win został wymazany. Tak mówi Biblia. Zaczynamy nowe życie. Mamy nowy początek. Gdy przychodzimy do Boga, i nie można pominąć tego elementu, bardzo mocno go dzisiaj zaakcentuję. Gdy przychodzimy do Boga i pokutujemy, musi być element pokuty, musi być element wyznania swoich grzechów przed Bogiem. Biblia mówi, że dobry jest Bóg, odpuszcza nasze winy i przebacza nasze grzechy. I przebaczenie ma niesamowitą moc, bo jest powiązane z uwolnieniem. Nie ma czegoś takiego w Bożej tolerancji, tak Biblia nie naucza, że Bóg mówi: przebaczam ci, ale rób co chcesz. Kiedy znowu nabroisz, znów ci przebaczę. Kiedy znowu nabroisz, znów ci przebaczę. I znów ci przebaczę. Pan Jezus powiedział do kobiety, która żyła w cudzołóstwie: i co? I nikt cię nie potępił? A ona mówi: nikt, Panie. I wtedy Pan Jezus powiedział: idź i nie grzesz już więcej. My sobie tak myślimy, Pan Bóg to jest taki Pan Bożek, który musi tolerować wszystkie moje kaprysy i moje pragnienia, pożądania do grzechu. Kiedy Bóg wybacza, wymazuje nasze winy. Oczyszcza nas. Przeżyłem to 16 grudnia 30 lat temu. Kiedy Bóg zmazał winy moje, kiedy zabrał stare życie i włożył nowe, kiedy jako 20-latek z mamą chodziłem do kościoła przez całą wieś. Wszyscy koledzy się ze mnie śmiali. O, idzie mamusin synek, co się z Leszkiem stało? Idzie znowu na spotkanie sekty. Zobaczcie na niego, jaki dziwak. Ale Bóg dał mi nowe życie. Nie ma więcej pubu, nie ma więcej alkoholu, nie ma więcej nikotyny, nie ma więcej gry w karty, bo Bóg wymazał winy moje i dał mi nowe życie. 30 lat to nie wróciło, bo Chrystus ma moc i mieszka w moim sercu. Protestuję przeciwko Ewangelii, która mówi: to nic, kiedyś to przyjdzie, to nic, kiedyś to przyjdzie, a dobrze, że jesteś, to nic, kiedyś to przyjdzie. Tak niektórzy głoszą i tak ludzie siedzą w kościele i nic nie przychodzi. I żyją i przynoszą ujmę świadectwem swojego życia przed ludźmi. A my deklarujemy, że Jezus jest naszym Panem. Amen. Psalm 65, od 3 do 6. Oto pierwsze słowo. Ty wysłuchujesz modlitwy. Dlatego się tydzień modliliśmy. I nie ma problemu. bo Bóg wysłuchuje modlitwy. Dlatego super jest rano się zerwać i biec na szóstą na modlitwę, bo Bóg wysłuchuje modlitwy. Bo Bóg wysłuchuje modlitwy, Kościele. Bóg wysłuchuje modlitwy. Bóg słyszy, gdy się modlimy. Do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów, gdy zbytnio ciążą na nim występki nasze. Ty je przebaczasz. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i odpuszczasz, i dopuszczasz. Wymieszkał w sieniach Twoich. Nasycimy się dobrami domu Twego, świętością przybytku Twego. Przedziwnie wysłuchałeś nas dobroci, Boże zbawienia naszego, nadzieja wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. Piękny tekst. Błogosławiony ten, kto może nasycać się świętością przybytku Pana. Jest wysłuchany przedziwnie, mówi Boże Słowo, w dobroci Bożej. I ma zbawienie w Bogu swojego zbawienia. W księdze Izajasza proroka jest taki werset. Czerwona kartka. Ale nie dla was, Boże, jako Kościele. Nie daję zborowi czerwonej kartki. Na razie tylko żółtą. Dla braci oczywiście, dla mężczyzn. Dla sióstr nie, siostry są kochane. Czytam. 18 werset. Chodźcie więc i będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone, tak? Jak szkarłat. Czerwone. Życie w grzechu jest brudne. Jest splamione. Tak to Izajasz opisał, że człowiek, któremu grzechy nie zostały wybaczone, w sobie ma czerwony szkarłat. Jest brudny, jest zamazany grzechem. Ale Bóg obiecał. Oto Jego obietnica. Jak śnieg zbieleją. Amen? Jaka zamiana? Oto jest człowiek nienawrócony, któremu grzechów nie wybaczono, a oto jest człowiek nawrócony, któremu grzechy wybaczono. Bóg oczyszcza nas. Oto czytamy, że jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeśli zechcecie być posłuszni, z dobrej ziemi będziecie spożywać. O co chodzi Izajaszowi? Mówi, że będziemy korzystać z dóbr przebaczenia, z dóbr Bożej łaski. Będziemy korzystać z Jego błogosławieństwa, gdy nasze życie zostanie w taki sposób odmienione. Gdy nasze życie zostanie oczyszczone, gdy nam wybaczy Bóg winy nasze. Oto tak wygląda życie człowieka, którego grzechy zostały zmyte. Nie ma tutaj ani pół litrówki, nie ma tutaj papierosa dymiącego, nie ma tutaj hazardu, przekleństwa i innych grzechów, niemoralności, bo Bóg zmywa grzech, usuwa, służymy Bogu potężnemu, Bogu, który ma moc. Krew Jezusa zmywa wszelki grzech. Przebaczenie jest wielką Bożą siłą. Inny werset, Nowy Testament, Kolosjan 2:13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Odpuściwszy nam wszystkie grzechy. W tych wersetach poniżej apostoł Paweł pisze, że list dłużny, który nas obciążał. Oto list dłużny. Na tym liście długa litania. Grzech, 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 przestępstwo, grzech, 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 grzech. Oto czytamy, że gdy Jezus przyszedł, to wyrwał nas z tej śmierci grzechu, przebaczywszy nam, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, aby ten list wyglądał tak. Zmył, wymazał, wyczyścił wszystkie winy nasze. Bóg dokonał niesamowitej rzeczy. To nie może być lekceważone. Tego nie możemy traktować przez palce. To jest wielka sprawa dla człowieka. Być wolnym od grzechu. Dlatego nie musisz gonić do spowiedzi. Dlatego nie musisz się jakoś kajać przed jakąś skrzynką, aby wyznawać co chwilę swoje grzechy i z powrotem do nich wracać. Bo Bóg ma moc przebaczyć wszystkie grzechy nasze. Do Pana przychodzimy i Bóg oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. A więc jest Bóg, który przebacza i to daje nam siłę nowego życia. Bo nasze grzechy są przebaczone. Ale to nie wszystko. Jest człowiek, który przebacza. Dlaczego? Dlaczego tak ma być? Że człowiek ma przebaczać. Dlatego, że natura Boża wypełnia nas. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jeśli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest w Nim, to natura Boża, natura Chrystusowa wypełnia nas, wypełnia nasze życie. Jego wolą jest, Bożą wolą jest, abyśmy żyli dobrze. Powtórzę jeszcze raz. Jest to wolą Bożą, abyśmy żyli dobrze, czuli się dobrze, nie nosili goryczy i żalu. Powinniśmy przebaczać dla naszego dobra. Powtórzę jeszcze raz. Dla naszego dobra. Dlatego Bóg czuje się zawsze dobrze, bo On wybacza. Bo On przebacza. Dlatego się czuje dobrze. Cię bardzo prosto usługuje. Prosta Ewangelia. Nawet jeśli ktoś tego przebaczenia nie przyjmuje, powinniśmy przebaczać. Bo Bóg wybaczył wszystkim. Bóg umarł za każdego człowieka. Jezus oddał życie za wszystkich ludzi. Przebaczenie nastąpiło w 100%. Inny problem, że nie wszyscy to przebaczenie przyjmują. Że może jest mniejszość tych, którzy przychodzą do Boga i przyjmują przebaczenie. Dlatego powinniśmy przebaczać. Wolność nasza, nasze zdrowie emocjonalne, nasze dobre samopoczucie powinno być priorytetem dla nas. Chyba, że nie chcemy. To żyjmy w nieprzebaczeniu i zawiści. Wtedy nasze samopoczucie siada, mamy problemy emocjonalne, jesteśmy rozdarci od wewnątrz i tak dalej, i tak dalej. Oto kilka kwestii, które Bóg mi objawił w tym tygodniu odnośnie przebaczenia. Przebaczenie tym, którzy tkwią w bezwiedzy. Po prostu nie mają poznania. Jak to wygląda? A o tak. A Jezus, wisząc na krzyżu, co by powiedział? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Taka jest postawa ludzi wierzących wobec ludzi tego świata, którzy robią nam krzywdę. Boże, wybacz im i ja też wybaczam, bo nie wiedzą, co czynią. Szczepan. Pamiętacie Szczepana? Jednego z najbardziej gorliwych we wczesnym Kościele. To był gorliwiec, człowiek wiary. To był człowiek, który chodził w Duchu Świętym, miał dary duchowe, którego Bóg używał w Kościele, był diakonem. I zabijają go. Rzucają kamienie. A Szczepan ma Jezusa w sercu. Czy czytaliście, co on mówi? Tak jak jego mistrz. Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pamiętacie kazanie na górze? Kiedy Pan Jezus wstał i zaczął głosić naukę dla Kościoła, dla nas. Fundament Nowego Testamentu. I mówi Pan Jezus tak. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jak to robić bez przebaczenia z nienawiścią w sercu? Powiedzcie mi. Jak modlić się o ludzi, jak błogosławić im, jak miłować nieprzyjaciela, jeśli nie mam przebaczenia. Jest to niemożliwe. Chyba, że jesteś człowiekiem o rozdwojonej jaźni. Jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe, abym zabiłbym go, ale go miłuję. Zakatrupiłbym gościa. Ale się modlę o niego. Paranoja, Kościele, paranoja. Pomyślmy, czy nie potrzebujemy pomocy, gdy taką postawę mamy. Powiem o czymś. Mam nadzieję, że że mogę, że nie zrobię niczego złego. Otóż wczoraj mieliśmy bardzo przykre doświadczenie. Wczoraj, kiedy malowaliśmy dach, kiedy podłączony został agregat, nastąpiła eksplozja, wyrwało wąż i farba prysnęła. Potężna ilość farby niosąca przez wiatr. Nic by w tym nie było złego, kochani, gdyby nie to, że tu na stadionie odbywały się rozgrywki, a za naszym płotem stały 3 samochody. Stało Audi A6, nowe, z salonu, srebrny metalik kombi. Wyglądało jak Biedronka. Słuchajcie, mnie nie było do śmiechu. Mi nie było do śmiechu. I tym, którym się to przydarzyło, nie było do śmiechu. Jeden z młodych braci, który tu siedzi, stał ze mną przy płocie, aż przyjdą ci faceci, panowie. Ja wiem, jacy tu przyjeżdżają. BMW-cami i Audi. Mają szerokie bary, łyse głowy. Wyobraźcie sobie, że macie samochód za 150 tysięcy, nowy, z salonu, i przychodzicie, jest cały spryskany czerwoną farbą. Mati poleciał, posłałem go na stadion, poszukaj właścicieli. Był to pan z Opola, właściciel Audi, przyszedł. Powiem wam, że było mi tak wstyd za siebie. Przyszedł z uśmiechem na twarzy, podał mi rękę, mówi: witam. Przydarzył się wypadek. Mówię: tak, narozrabialiśmy, jest nam tak przykro. On mówi: to nic. Pał spokojem. Pomyślałem sobie, jak zareagowałoby wielu chrześcijan z mojego zboru. Jak ja bym zareagował, gdyby coś takiego mi się przydarzyło. Jaką ja bym przyjął postawę, gdyby ktoś zarysował mi mój samochód. A on stanął i mówi: jakoś to musimy rozwiązać. Oaza spokoju. Miły w średnim wieku pan. Jeszcze miał piłkarzy ze sobą. Później dziękuję tutaj młodzieży, która przez prawie 3 czy 4 godziny szorowała benzyną te samochody. Następny samochód, cały zbryzgany. Drugi pan, to samo. Oaza spokoju. Mówię: ale bym tu wziął zbór, żeby popatrzyli i nauczyli się, jak się reaguje, gdy przychodzą trudne chwile na drodze, na parkingu. Jak umiemy przebaczyć? Jak umiemy wybaczyć? Czy potrafimy tak, jak ludzie tego świata niektórzy? Czy potrafimy taką postawę przyjąć? Jeśli chcemy poruszać się w zdrowiu duchowym, musimy przebaczać tym, którzy tkwią w bezwiedzy. Musimy przebaczyć. Nawet jeśli by ci faceci natłukli nam, ja byłem zobowiązany im przebaczyć. Bo może i mieliby takie prawo. Są niewierzący. Nie znają Boga. Narozrabialiście, to wam tu wlejemy, jeszcze zawołamy ze 3 i za to Audi to dostaniecie po bani. Ale on tego nie zrobił. Spokojny, rozmawiał kulturalnie. Pałało poczuciem kultury z tego człowieka. Z nas powinno pałać poczucie Jezusa, miłości Jezusa, przebaczenia. A więc przebaczamy tym, którzy tkwią bez wiedzy. I druga dziedzina, przebaczam bratu, osobie świadomej. Wierzącej. Jak następuje przebaczenie wśród ludzi wierzących, ludzi świadomych? Jest to bardzo ważne. Następuje na bazie relacji. Na bazie relacji. Ma miejsce napomnienie, wyjaśnienie, żałowanie i przebaczenie. Tak mówi Biblia. Mogę wybaczyć, jeśli ktoś nie żałuje, nie przeprasza dla swojego dobra, ale na bazie relacji w Kościele musi być współpraca, współzrozumienie, aby nie gryzła mnie nienawiść, ale aby były zdrowe relacje między ludźmi, musi być akt żałowania, przeproszenia, uniżenia i przebaczenia. Oczywiście, Mogę wybaczać, jeśli nikt do mnie się nie zwróci, z moich braci czy sióstr, o przebaczenie, o wyjaśnienie. Oczywiście to robię dla swojego dobra, ale tak mówi Biblia, tak nakazał Pan Jezus, że w relacjach między bratem a bratem musi być przebaczenie w oparciu o akt pokuty, żałowania i prośby o przebaczenie. Czy się mylę? Nie. Łukasz 17, od 3 do 4, czytamy. Jeśli twój brat dopuści się czegoś przeciwko tobie, upomnij go. Jeśli będzie żałował swego czynu, przebacz mu. A? To Pan Jezus powiedział. Czyli ja muszę, popełniłem coś złego wobec mojej siostry, mojego brata. Muszę przyjść do niego i żałować swego czynu i wtedy następuje przebaczenie. Wtedy następuje przebaczenie. Oczywiście ktoś zrobił mi krzywdę, nie przychodzi przebaczać, ja także mu przebaczam, ale nie ma uzdrowionych relacji. Dalej jest konflikt, dalej jest nieporozumienie, dalej jest złość między bratem a bratem, choć jeden wybaczył, ale drugi nie przeprosił. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Dzisiaj mamy lekcję wykładową na pewien temat, który jest niesamowicie ważny dla naszych relacji, dla naszego samopoczucia, dla dobrych więzi. Jeśli nawet 7 razy w ciągu dnia zawini przeciwko tobie, lecz potem 7 razy zwróci się do ciebie i powie: żałuję. Widzicie? Niektórzy tak sobie myślą, a oni mi muszą tak i tak wybaczać. Pan Jezus powiedział 77 razy, nieważne co ja będę robił, muszą mi wybaczać. Jeśli nie będziesz żałował, nic nie muszą. Ale przebaczają dla swojego dobra. Dla dobrego samopoczucia, abym nie nosił goryczy w sercu, abym nie był sparaliżowany jakimiś złymi emocjami. Dlatego przebaczam, modlę się. Panie, daj mi siłę, nie jestem winny. Nie przeprosił, nie żałuję, ale wybaczam mu i błogosławię go i czuję się świetnie. Jestem wolny. A on chodzi z zadrą pełen złości, to jego problem. Niech się chłop męczy, jak wybrał taką drogę. Mogę mu wybaczyć 7 razy. I siądziemy razem i powie: Leszek, przebacz. Znowu ci podkopałem dołek. Znowu coś zrobiłem. Wybacz. Jestem taki słaby. Pomódl się ze mną, abym więcej tego nie robił. O, to są zdrowe relacje. To są chrystusowe relacje. To są relacje, które opisuje Boże Słowo. Jeśli ktoś robi to samo wiele razy, wiecie, jest pewna myśl, którą chcę wam przekazać. Jeśli ktoś robi to samo, ciągle to samo, wiele razy, jest słabeuszem duchowym. Nie rozwija się. Wprost. Nie wzrasta. Nie robi postępu. A co się nie rozwija, nie rośnie, pozostaje karłowate i jest chore. Tak? Taka jest prawda. Jeśli się rozwijam, rosnę, nabywam siły w Bogu, to nie powielam moich błędów, nie robię ciągle to samo. Jeśli mam problem z jakimiś myślami, to przynoszę je Panu, modlę się, rozwijam się duchowo i unicestwiam złe zamysły, abym nie musiał ponownie znów za nie przepraszać. Paweł mówi tak, święty apostoł Paweł. W liście do Koryntian, tego nie ma na rzutniku, mówi tak: gdy byłem dziecięciem, to zachowywałem się jak dziecię. Byłem uparty, obrażalski, zadziorny, rozwrzeszczany. Myślałem jak dziecię, ale na męża wyrosłem i zaniechałem tego, co dziecięce. Amen. Jeśli ktoś jest takim dzidziusiem, ciągle już 20 lat w kościele i ciągle wrzeszczy, ciągle tylko drapie pazurkami, ciągle tylko się obraża, ciągle tylko ma pretensje, ciągle tylko krzyczy, nie przeprosi, bo ma rację. Rację. Miałam rację. Jest jak dziecię skarłowaciały. Nie rozwija się. Paweł mówi: wyrosłem na porządnego faceta. Byłem dzieciakiem, byłem rozrzeszczany, byłem uparty, byłem knombny, zachowywałem się jak dziecię, myślałem jak dziecię, ale wyrosłem. jestem teraz facetem, nie tak łatwo mnie ruszyć. Ja umiem się uniżyć, ja potrafię przeprosić, ja rozumiem Królestwo Boże, ja tu nie jestem Panem Alfą i Omegą, Jezus jest głową, On jest wszystkim, ja jestem tylko człowiekiem, gdy się ukorzę, to mnie podniesie. Halleluja, Bóg jest dobry, chcę Mu służyć z radością. To jest Królestwo Boże. To jest Pan. Kiedy tak postępujemy, wtedy dzieją się niesamowite rzeczy. Jest taki element w Bożym Słowie. Jest cały tekst, nie będę go czytał, z Ewangelii Mateusza. Ja chciałbym zwrócić uwagę na końcówkę. Chodzi tam o to, że był Pan i przebaczył jednemu człowiekowi, który miał wiele długu. Znacie tę historię. Wybaczył mu. Niech to będzie ten pierwszy obraz. Bóg, który wybacza, tak? Bóg, który wybacza. A więc to jest podobieństwo. Pan Jezus to powiedział. I ten człowiek, któremu Bóg wybaczył, ten Pan wybaczył wielki dług, miał tego długu kilka milionów, ten Pan mu wybaczył, on wyszedł z Bożego, sprzed tego Bożego oblicza, czy przed tego oblicza Pana swego i spotkał po drodze człowieka, który był mu winien 100 złotych, czy tam 10 złotych. I czytamy, Pan Jezus powiedział, że chwycił go, poprosić kogoś? Złapię. No nie, może nie. Jedynie mógłbym Darka poprosić, bo by się nie obraził. Dusi go, mówiąc, oddaj wszystko, coś mi winien. Oddaj ty, łobuzie jeden. Oddawaj te stówę, bo jak nie, to duszę cię, ty oszuście jeden. Wtedy ten upadł na ziemię i błaga i mówi, miej cierpliwość nade mną, oddam ci wszystko. Ale on nie zgodził się. A ja cię tu zaraz do sądu wezmę, ja tu zaraz policję zawołam, ty oszuście jeden. I wsadził chłopa do więzienia. Współtowarzysze tego człowieka, któremu Pan wybaczył, bardzo się zasmucili. No jak to ten postąpił? No ten tyle mu wybaczył, a ten nie może przebaczyć tego przewinienia jemu? Poszli do swojego Pana i opowiedzieli mu wszystko. Gdzie jest ten epizod? Bardzo mnie nurtujący. Wtedy przywołał go Pan. To mówi Pan Jezus. Podobieństwo. Chciałbym, abyście to zrozumieli. Wiecie, o co chodzi, tak? Wiecie, co Pan Jezus miał na myśli? O co tu w tym wszystkim chodzi? Sługo niedobry, mówi Pan. Jesteś niedobrym sługą. Ja chciałbym, abyś był dobrym sługą. Darowałem Ci cały Twój dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż i Ty nie powinieneś ulitować się nad towarzyszem Twoim, tak jak ja ulitowałem się nad Tobą? Rozgniewawszy się Pan Jego, wydał go katom na tortury. Niesamowite. Wydał go Pan katom na tortury, dopóki nie odda całego długu. Tak też uczyni wam... O! 35 werset. Kościele! O! Czemu ten werset tu jest? Pan Bóg jest taki dobry, on niczego złego mi nie zrobi. Czemu ten werset tu jest? Czemu Pan Jezus to powiedział? Tak uczyni wam Ojciec mój, który jest w niebie, jeśli każdy nie przebaczy całym sercem swemu bratu. Odda katom! Niech mi nikt nie mówi, że głoszę fałszywą Ewangelię. Głoszę to, co piszę. Głoszę to, co piszę. Po prostu. I teraz. Chciałbym, abyśmy to zrozumieli. Modliłem się do Pana i mówię, Panie, jak to zrozumieć? Jak to zrozumieć? Jak to wytłumaczyć ludziom? Co masz na myśli tak naprawdę? Aby była prawda. Aby nie były moje domysły. Aby to nie była moja interpretacja. Ale co ty masz na myśli? I teraz wam powiem, jak to widzę. Jedną z wielkich katorg... Posłuchajcie mnie. Jest niewysłuchana modlitwa. Zaraz wam to udowodnię biblijnie. To jest katorga. Nieprawdaż? Może to być choroba. Mogą to być problemy emocjonalne. Może to być depresja. Katorgą jest złość paląca gdzieś w środku, nienawiść. Katorgą może być smutek. Możemy znienawidzieć samych siebie. To są katorgi. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zezwolił, Bóg jakby zdjął swoją ochronę, Bóg jakby zdjął swoją opatrzność, swoje przebaczenie, swoją miłość nad człowieka, który nie wybacza, i oto nagle taki człowiek widzi, że jego modlitwy nie są wysłuchiwane, że zaczyna chorować, że zaczyna mieć problemy emocjonalne, że ma depresję, że wpada w złość, która pali go, że jest smutny, zaczyna nienawidzieć siebie samego. A nieprzebaczenie, kochany Kościele, może zniechęcić do Boga i do Jego Kościoła. Nieprzebaczenie. Nieprzebaczenie. Ewangelia Marka, 11 rozdział. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Jeśli jest reakcja z mojej strony, przebaczam, a ktoś nie prosił o przebaczenie, tkwi w swoim błędzie. Człowiek, który przebaczył prawdziwie, czuje się zupełnie wolny. Nie ma ani ohydy w sobie, ani zranień, ani niechęci, bo Boża obecność, siła nowego życia. My nie jesteśmy jak ludzie tego świata. Siła nowego życia. I wtedy moje modlitwy są wysłuchiwane. Ale jeśli nie odpuszczam, to i Ojciec mój zdejmuje opatrzność znad mojego życia. Oto Ojciec nie odpuszcza nam, tak jak my nie odpuściliśmy. I na tym polega ta katorga. To jest to oddanie katom. Że czujemy się źle, że jesteśmy sfrustrowani, smutni, przygnębieni, że mamy problemy emocjonalne, że dotyka nas złość, pali w środku nienawiść, możemy nienawidzieć samych siebie, nienawidzimy ludzi, zaczynamy nienawidzieć Kościoła i tak dalej, i tak dalej. I na koniec. Ostatnia myśl. Przebaczenie, oczyszczenie i uzdrowienie. Chciałbym zakończyć takim akcentem, wierzę, objawieniem, takim proroczym przesłaniem. Myślę, że Pan chce nam coś dzisiaj powiedzieć. Bardzo ważne jest przyjmowanie zdrowej postawy w temacie przebaczenia. Zdrowej postawy. Po pierwsze, to ja potrzebuje przebaczenia. To jest zdrowa postawa. Słowo o przebaczeniu jest kierowane do mnie. To ja potrzebuję przebaczenia od Boga, abym mógł żyć życiem szczęśliwym. To moje życie jest ważne dla Boga. To ja potrzebuję łaski, miłosierdzia, tak jak każdy jestem ważny dla Niego. Jak każdy. I każdy zda przed Bogiem sprawę za siebie. To jest pierwsza rzecz. A więc nie wytykam innym, że potrzebują przebaczenia, ale to ja potrzebuję przebaczenia. Ja potrzebuję przebaczenia. Ja. Aby Bóg mi wybaczył. Aby Bóg przebaczył moje winy. Aby mnie oczyścił. Bo Biblia mówi, że wszyscy, młodzież też tu, wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Wszyscy, nieważne jak pięknie śpiewamy i gramy tutaj, jak ładne kazania mówimy, wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień i każdy z nas potrzebuje przebaczenia. Każdy z nas potrzebuje łaski. A więc to ja potrzebuję przebaczenia, to słowo jest kierowane do mnie i słowo jest personalnie kierowane do każdej osoby, nie jest narzędziem walki z drugimi. Niektórzy zwariowali po prostu, używają Słowa Boże, aby walczyć i bronić siebie. Walcz z diabłem, szatanem, w modlitwie. Używaj miecza Bożego Słowa, tarczy wiary. Nie walczymy ze Słowem, nie walczymy z Słowem Bożym, jak niektórzy, którzy chodzą od chałupy do chałupy, od domu do domu, którzy niosą Słowo Boże jako miecz, aby uderzać w ludzi. Nie walczymy Słowem Bożym. Słowo Boże jest dla nas, jest dla mnie, jest moim pokarmem, jest fundamentem mojego życia, jest prawdą, którą żyję, jest zasadą, którą wdrażam w moje życie. Jak to udowodnię? Tą piękną opowieścią z Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. Zastanowiwszy się, 17 werset, nad sobą powiedział: tylu służących w domu mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja przymieram tu głodem. Siedzi sobie taki człowiek, który nagrzeszył, który musi wyznać Bogu swoje grzechy, swojej nędzy i ubóstwie. Żywi się odpadami, które zjadają świnie. Nie ma żadnej radości, żadnego pokoju. Ma w tej świniarni na półce jakiś stary telewizor, w który patrzy i tylko wspomina, jak roztrwonił całe swoje życie. I nagle go oświeciło. Wstanę, pójdę do mojego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem wobec nieba i przeciwko tobie. Nie jestem już godzien nazywać się twoim synem, lecz uznaj mnie za jednego z twoich sług. I ruszył. Gdy był jeszcze daleko, zobaczył go ojciec, ulitował się nad nim, przybiegł do niego, wziął go w objęcia, ucałował i przebaczył. Tak? Przebaczył. Bo taki jest Bóg. Bóg, który wybacza. Bóg, który przebacza nam winy. Jak dobrze jest przychodzić przed oblicze Pana ze swoim życiem i prosić Go o przebaczenie, nawet małych grzechów, nawet małych potknięć. Jak dobre jest wyznanie, prośba o przebaczenie. Wtedy czujemy się tacy wolni, tak lekko w naszym wnętrzu. Czujemy się szczęśliwi. Nie chciałbym, abyśmy byli tak jak ci, których opisuje drugi list Piotra. Niech nas Bóg zachowa. Kościele, niech nas Bóg zachowa. Jeśli bowiem ludzie ci przy zwróceniu się do Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uniknęli już raz zgubnych wpływów tego świata, a potem znowu poddali się im z całą świadomością, to ich koniec jest gorszy niż ich początek. Tak mówi Piotr. Lepiej byłoby dla nich w ogóle nie znać drogi sprawiedliwości, niż poznać ją po to, by następnie odchodzić od podanego im świętego przykazania. Swoim postępowaniem potwierdzają słuszność przysłowia, które mówi: wrócił pies do tego, co zwymiotował, a świnia obmyta do swojego bagna. Mocne słowa? Dzięki Bogu, że ja tego nie wymyśliłem, bo już bym był gdzieś na forach opisany. Piotr, apostoł, tak napisał. Cóż on tak pisze ostro? Po prostu pisze prawdę. Po prostu pisze prawdę. Nie jest tak, że człowiek sobie wraca i przychodzi, wraca i przychodzi. Jak wraca do tego, z czego Bóg go uwolnił, chyba że go nie uwolnił, to bądźmy szczerzy, wróćmy do punktu numer jeden. Bóg, który przebacza, tak? Ale jeśli ktoś dozna przebaczenia i mówi, że jest dzieckiem Bożym, narodził się na nowo i wraca do tego samego, co robił kiedyś, jest jak pies, który wrócił do swoich wymiecin, a świnia obmyta do swojego bagna. Ja nie chcę tak być i tak żyć. Ja nie chcę być tak opisany. Ja nie chcę, by mnie tak Biblia nazywała. Amen. Możemy przyjść do Pana i poprosić Go o przebaczenie. I druga myśl, to ja mam przebaczać. Co chcę powiedzieć? Jest pewne skrzywienie, kiedy chodzę jak nakręcony i czekam, aby mi wybaczano. Rozumiecie? Jest to skrzywienie niesamowite. Jest to chore. Człowiek taki czuje się źle. Chodzi i mu nie wybaczają. Wszystkich nienawidzi. Jest to skrzywienie. To ja mam przebaczać. Wywieranie presji, szantaż Bożym Słowem, przymus są nie na miejscu i mają bardzo cielesne, samolubne nastawienie. Absolutnie. Tak być nie powinno. Słowo kierowane jest do mnie, do mojego życia. Jestem, aby wielbić. Jestem, aby kochać. Jestem, aby być światłem. Jestem, aby przebaczać. Amen? To ja jestem. Czasami traktujemy Kościół jako miejsce, które musi mi tylko dawać i dawać, a ja nic dać nie muszę. A jak mi się nie podoba, to sobie już tu nie przyjdę. Czasami traktujemy Kościół gorzej niż miejsce naszej pracy. Bo w pracy sobie nie pozwolisz na takie zagrywki. Bo cię zwolnią i koniec. Tam chodzisz jak baranek. Posłuszny. Ale Kościół mają mi dać i koniec. Przyszedłem i oczekuję. Nic nie muszę zrobić, nic nie muszę dać. Zrób tak w pracy. Przyjdź, powiedz, macie mi dać wypłatę, nic nie będę robił. Nic nie będę robił. Pensja, proszę, podwyżka, proszę, proszę, szybko, szybko. Oj, zaraz by ci pokazali drzwi i powiedzieli, do widzenia panu, szukaj sobie miejsca w innym miejscu. A niektórzy tak traktują Kościół. Dać, nic nie dać, dać siebie. W szkole. Piątki pisać nauczycielu. No pisać, szybko. Szóstki, ja się nie będę uczył. Ja tu nic z siebie nie dam. Ale chcę mieć świadectwo z paskiem. Pierwszy dzień szkoły, taki jest mój warunek. Lecisz jak rakieta. Do szkoły specjalnej. W sporcie, wyobraźcie sobie, w sporcie. Jadą na olimpiadę. Złote medale muszą nam dać, nie ma sprawy. Ja tu muszę sobie podjeść, muszę się pobawić, mam kilka zabaw i wesel. Potem pojadę na olimpiadę. Tak i tak będę miał złoto, bo mi muszą dać. No muszą mi dać, bo ja mam takie wymagania. Po prostu jadę tam, żeby mi dali złoto. Nie. Trener mówi, do roboty. Będziesz ćwiczył, aż poty z ciebie wyjdą. Jeśli coś tam chcesz zdobyć, to będziesz od rana do wieczora chodził tak w treningu, że aż będziesz czerwony, aż pot z ciebie wyjdzie. W polityce. To samo. W każdej dziedzinie. To samo. Ale nie w Kościele. Kościół musi tylko dać, Pan Bóg musi tylko dawać. Ja nigdzie nie muszę być, nie muszę się w nic angażować. Ja niczego nie potrzebuję, ja mi się nie będę podobać, sobie pójdę sobie gdzie indziej, ja czemu by nie? Przecież jest tyle miejsc, mogę sobie iść gdzie indziej. Oby Pan się zmiłował nad Kościołem, który jest chory. Który jest chory, dlatego nie ma przebudzenia. Najlepszą postawą jest dać. Jestem, by Cię wielbić. Jestem, by Cię kochać. Jestem, by przebaczać. Jestem, by udzielać. Jestem, by pomagać. Jestem, by się angażować. Jestem, aby dać. Aby mieć, muszę dać. Bo tak mówi Boże Słowo. Jeśli nie dam, nic nie będę miał. Muszę przyjąć tą zasadę. Jeśli się nie będę modlił, nic się nie będzie działo w moim życiu. Jeśli nie wstanę rano, aby szukać Bożego oblicza, będę miał przechlapany dzień. Jeśli nie będę się karmił Bożym Słowem, będzie mi pusto w środku. Będę nic miał. Jeśli tam, to będę miał. To jest Boża zasada. Skąd to wiem? A z Łukasza 6,38. A znowu Pan Jezus. To znowu On. To znowu On powiedział. Dawajcie innym, to i wam będzie dane. Amen. Dawajcie innym, to i wam będzie dane, mówi Pan Jezus. Nie ma innej zasady. Nie ma. Dadzą wam za nadrza wasze miarą sprawiedliwą, ubitą, potrzęsioną i pełną po same brzegi, bo jaką miarą wy mierzycie, taką i wam odmierzą. Jeśli wielbię, jeśli kocham, jeśli przebaczam, jeśli oddaję Bogu chwałę, jeśli się poświęcam, jeśli się angażuję, to i otrzymam. I na koniec, w Kościele jest porządek i dyscyplina i zasady. Ktoś sobie wymyślił, że Kościół to jest taka instytucja, gdzie można powiedzieć, rób ta, co chce ta. Wolność, do wolności powołany. Jak będę chciał, tak będę robił. Co chcę, to będę robił. Bo Bóg mnie do wolności powołał, ty mi nie masz nic do powiedzenia. Bo ja jestem z Panem sam na sam, Bóg jest w moim życiu.
I co, mi podskoczysz? Ha, sobie zrobię, co chcę.
Porządek musi być. Samowola, rozprężenie to zasady Kościoła, albo inaczej, to nie zasady Kościoła, to zasady klubu podwórkowego. Klub podwórkowy. Każdy robi, co chce. Apostoł Paweł zmagał się z tym. Był apostołem porządku i zasad w Kościele. Apostoł Paweł przeżywał wszelki upadek i trudności w Kościele. W tym tygodniu czytałem na ten temat bardzo wiele. On płakał. On przeżywał rozprężenie, nieład, krnąbrność ludzi wierzących. Czytajcie Biblię uważnie, chyba że jeszcze nie czytaliście. Czytajcie. Co apostoł Paweł przeżywał, gdy brakowało dyscypliny w Kościele, gdy panował bałagan. Szczegółowo o ten temat, na ten temat czytałem. I apostoł Paweł był zwolennikiem dyscypliny w Kościele, dyscyplinowania w Kościele. Wiecie o tym? Apostoł Paweł tego nauczał, mówił, że tak ma być, że czasami trzeba nałożyć karę. Zaraz wam o tym przeczytam. Karę na niezdyscyplinowanych. I teraz dojdziemy do ostatniego sedna, do ostatniej myśli, która mnie nurtowała od jakiegoś czasu i dzięki Bogu, że w tym temacie mogłem to odnaleźć. Apostoł Paweł był tak zdeterminowany pewnego razu, że gdy się dowiedział o niemoralnym życiu jednego brata w Kościele, znacie historię, tak? Niemoralność była, jest i będzie. Człowiek wierzący żył niemoralnie, żył w cudzołożnym związku z kobietą. Jeszcze były to relacje rodzinne. I apostoł Paweł przyszedł i zrobił porządek. I mówi, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie. Wiecie, jak ten werset mnie męczył, przez lata mnie męczył i męczył. Wiecie, co to jest za postawa, oddawać człowieka szatanowi na zatracenie? Macie odwagę? Dopiero teraz to zrozumiałem. O co apostołowi Pawłowi chodziło? Chodzi o przebaczenie. Wyobrażam sobie, niech to będzie takie zrozumienie, objawienie. Zaraz przeczytam werset, na bazie którego tak mówię. Że dyscyplinowano tego człowieka. Ale on się oburzył. On nie przyjął dyscypliny. On nie pokutował za swoje grzechy. Bo Biblia jest jasna i klarowna, że jeśli ktoś pokutuje za swój grzech, wyznaje swój grzech, to Bóg jest dobry i wierny i wybacza i my także mamy wybaczyć. Ale dlatego, że przyjął prawdopodobnie taką postawę, został oddany katom. W kontekście wersetów, które czytaliśmy wcześniej. Został oddany katom, bo nie wybaczył. Choć postąpił źle, nie przebaczył w swojej postawie, gdy nałożono na niego karę, gdy go dyscyplinowano. Dlatego został oddany katom. I ostatni fragment i będziemy się modlić. Drugi list do Koryntian, drugi rozdział. Pisałem bowiem do was, będąc w wielkiej rozterce i ucisku serca, wśród wielu łez, nie po to, aby was zasmucić, lecz żebyście wiedzieli, jak tym bardziej was miłuję. Jeśli zaś ktoś smutek sprawił, to nie mnie, lecz po części, by nie przesadzać wam wszystkim. A więc ktoś zgrzeszył, ktoś sprawił smutek, postąpił źle. Paweł płacze. Pisze list w tej sprawie. I pisze, że sprawił smutek wszystkim. Każdy człowiek grzeszy w Kościele, źle postępuje i nie zdaje sobie sprawy, że sprawia smutek wszystkim. Że wielu ludzi może być zasmuconych. I teraz, szósty werset. Niech już takiemu wystarczy kara wymierzona przez większą spośród was. Oto jest dyscyplina. Paweł mówi, ukaraliście. Kara. Może został oddany nawet katom. Ale wy, i tu jest ta siła przebaczenia, raczej wypada teraz wybaczyć mu i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek. Bo zawsze musi być dobra nowina. Bo zawsze musi być wskazanie, że Bóg może pomóc. Oczywiście będą ludzie, którzy są tak uparci, tak przesiąknięci złem i nienawiścią, że im nie pomożemy. Chociażby taki przychodzący tutaj, wrzeszczący człowiek. Ile lat, ile tłumaczeń, ile modlitw. Uparty, nieprzebaczony, serce pod nadzorem katów. Tylko niszczyć, tylko przeklinać, tylko dewastować. Nic nie zrobimy. Zamknąć drzwi i nie wpuścić. Kara nałożona. Ale modlić się o niego. Dopóki nie będzie pokutował, nic się nie stanie. Niektóre przypadki takie są. Ale we wielu, wielu przypadkach wybaczenie, wsparcie, miłość może podnieść i podnosi. Dlatego napominam was, abyście z miłością sprawę jego rozstrzygnęli. To jest apostoł Paweł. W tym też celu napisałem, aby was wypróbować i aby się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś cokolwiek wybaczyliście, jest też mu, to ja też mu wybaczam. Co bowiem wybaczyłem, jeśli coś wybaczyłem, uczyniłem to dla was wobec Chrystusa, ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane. Bo w tej kwestii diabeł najbardziej kombinuje. Co będziesz wybaczał? Zobacz na nich. Nienawiść, złość. Pogadaj na jego temat z kimś. Obsmaruj mu tyłek. Niech poczuje bat. Wielu wierzących daje się w to zamotać. A apostoł Paweł, choć grzech był wielki, choć były łzy, była zgoda na karę nałożoną, mówi: jednak wybaczcie. To będzie droga ku upamiętaniu. Starajcie się podtrzymywać na duchu. Napominajcie z miłością, aż wyjdzie z tego. Komukolwiek wy wybaczyliście, jeśli wybaczyliście mu w kościele, ja mu też wybaczam. Ja mu też wybaczam. Co bowiem wybaczyłem, jest wybaczone. Niech tak będzie. Aż wróci jak marnotrawny syn. Może zasiądzie w takiej świniarni kiedyś i powie: co ja narobiłem? I wróci, a ojciec czeka z wyciągniętymi ramionami. Amen? I to jest postawa, która sprawia, że mamy silne, nowe życie. Że nowe życie ma swoją siłę. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Halleluja. Tak jak siedzimy przed Panem, za chwilę staniemy, podziękujemy Mu. Panie, chcemy Ci podziękować za Twoje słowo. Chcemy Ci podziękować za to przesłanie, które nam dajesz. Panie, dziękujemy Ci za siłę nowego życia. Za to, że mamy nowe życie w Jezusie. Za to, że Panie, Ty przebaczyłeś nam nasze grzechy. Dziękujemy Ci za moc przebaczenia. Boże, gdzie bym był, gdzie byśmy byli, gdyby nie Twoja łaska, gdyby nie Twoje przebaczenie. Panie, dziękujemy Ci, że Ty spojrzałeś na nas, zobaczyłeś, że nasze życie jest tak jak szkarłat czerwone od grzechu, od nieprawości. I Ty, Panie, oczyściłeś nas i oczyszczasz nas. Także może być nasze życie białe jak wełna, jak świeży śnieg, który spada. Dziękujemy Ci, że wymazałeś obciążający nas list dłużny, że zmazałeś każdy grzech, Panie, że wyczyściłeś wszystkie winy nasze. Panie, pomóż nam chodzić w przebaczeniu. Pomóż nam przebaczać. Pomóż nam także, Panie, prosić o przebaczenie. Pomóż także wierzącym ludziom żałować i przepraszać. Panie, pomóż nam, daj nam siłę, byśmy mieli tą godność przyjść i żałować i przeprosić, jeśli coś złego komuś uczyniliśmy. Panie, aby jedność na bazie relacji i przebaczenie i miłość mogły funkcjonować w Kościele. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy Ci za moc przebaczenia. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas, jak ważne, jak wielkie jest to dzieło. Dzieło przebaczenia. Panie, Tobie oddaję chwałę dziś rano za Twój Kościół. Za to, że jesteśmy ludźmi, którzy Ciebie kochają. Za to, że jesteśmy tymi, którzy mogą chodzić w miłości, w przebaczeniu. Dziękujemy Ci za to, Panie. Jeśli pragniesz dzisiaj przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, oto moje życie, pomóż mi żyć siłą nowego życia. Pomóż mi, Panie, dzisiaj korzystać z pełni wolności, z pełni przebaczenia. Pomóż mi także przebaczać. Wzmocnij moją wiarę. Chcę być Twoim dzieckiem, które błogosławisz. To teraz, jeśli masz taką potrzebę, taką prośbę, powstań na swoje nogi i będziemy dziękować Bogu za to, że jesteśmy Jego ludem. Powstań i powiedz: Panie, ja pragnę żyć siłą nowego życia. Ja pragnę w pełni chodzić w nowym życiu, które mi dałeś. Jeśli chcesz takiego życia w uwolnieniu, w przebaczeniu, w pełni zwycięstwa, to powstań. Powstańmy przed Panem, jeśli takiego życia chcemy. Zdarza nam się czasami, że brakuje nam może siły, bo zostaliśmy skrzywdzeni, zranieni, aby wybaczyć. Ale Bóg mówi: wybacz, nawet jeśli Cię ktoś nie przeprasza. Wybacz Mu, miej wolne serce. Miej wolne serce dla dobra, dla dobrego życia, dla dobrego samopoczucia. Panie, ja Ci dziękuję, że możemy stać przed Tobą dzisiaj, jako Kościół, razem. Że możemy, Panie, czerpać siłę z Twojego błogosławieństwa, które na nas wylewasz. Panie, ja Ci dziękuję, że nas wzmacniasz. Że wzmacniasz moje serce, wzmacniasz moją wiarę, wzmacniasz moją służbę, Panie. Ja Ci dziękuję, że możemy opierać się na Twoim Słowie, na Ewangelii, która jest mocą Bożą, na życiu, które jest życiem zwycięskim. Dziękujemy Ci za moc przebaczenia w naszym życiu. I dzisiaj, Panie, otwieramy nasze serca, abyś nas wzmocnił, abyśmy byli gotowi wybaczyć, byśmy byli gotowi poprosić o wybaczenie, byśmy byli gotowi pojednać się, Panie, byśmy byli gotowi zawsze Ci służyć w pełni zwycięstwa, pełni pokoju. Panie, dziękujemy Ci za dobroć Twoją, za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za to, że mówisz do nas, że mówisz do nas, że Ty budujesz Kościół silny, mocny, pełen chwały, pełen Twojego Ducha. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Uwielbiamy Ciebie, Panie. Ciebie wywyższamy. Chwała Tobie, Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie, za Twojego Ducha, którego nam udzielasz. Dziękujemy Ci, Panie. Halleluja. Halleluja. Chwała Ci, Jezus.